Mamy ostatnio istny przesyt książek, podcastów i rozmów o sztucznej inteligencji. Więc choć w temacie dzieje się i pisze dużo, to w dzisiejszym odcinku Tekstorii nie będzie książek o sztucznej inteligencji. Może całkowicie słowa, że nie, ale książek nie będzie.
Owszem, książek nie będzie, nawet mimo tego, że tych na rynku zaczyna się ukazywać coraz więcej, także na rynku polskim, chociaż, to oczywiście na marginesie, nie wszystkie z nich są naprawdę godne polecenia.
Zamiast tego, czyli sięgania po każdą książkę o sztucznej inteligencji, która się pojawiła, dla lekkiego płodozmianu wybrałyśmy dzisiaj tytuły, które podchodzą do technologii z zupełnie innych stron. Jedna to książka o najbardziej zamkniętym kraju świata i o tym, jak używa on cyberprzestępstw do sfinansowania swoich dyktatorskich rządów.
Druga to bardzo pogłębiona analiza, która prowadzi nas przez 100 lat przemian społecznych, politycznych, demograficznych, kulturowych, i oczywiście technologicznych.
A trzecia to opowieść o mechanizmach, jakimi rządzi się współczesna popkultura.
To, co je łączy, to fakt, że każda z nich tłumaczy, jak technologie, choćby te będące w tle, meblują nam świat.
A w dzisiejszym odcinku Tekstorii, jak zawsze, witają
Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca projekt Jutro na Uci w Gazecie Wyborczej
oraz Sylwia Czubkowska.
Tekstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tekstorie.
Zanim przejdziemy do konkretów, czyli do omawiania dzisiejszych tytułów książek, tradycyjnie mamy do Was prośbę. Jeśli cenicie nasz podcast, to zasubskrybujcie go, ocencie. Każda z tych czynności to naprawdę jasny sygnał dla algorytmów, platform podcastowych, że to, co robimy, jest wartościowe i że warto go podsuwać nowym słuchaczom, a dla nas jest po prostu bardzo miłe.
No dobrze, to skoro formalności i wprowadzenie mamy za sobą, to ujawnijmy, o jakich książkach będziemy dzisiaj opowiadać. Na początku mamy Nówkę Sztukę. To jest książka zatytułowana Wielki Skok Grupy Lazarus od Hollywood do wielkich instytucji finansowych za kulisami cyberwojny Korei Północnej. Jest to książka napisana przez Jeffa White'a w tłumaczeniu Hanny Jankowskiej, wydana przez wydawnictwo Szczeliny.
Drugi, potężny, bo liczący blisko 600 stron tytuł, to Pokolenia. Prawdziwe różnice między pokoleniami X, Y, Z, baby boomersami i cichym pokoleniem oraz co one oznaczają dla przyszłości zachodniego świata, autorstwa Jane M. Twink. To jest książka wydana przez Smak Słowa, a przetłumaczyła ją Agnieszka Nowak-Munikowska.
No i w końcu najstarsza pozycja, bo wydana kilka miesięcy temu, ale wciąż bardzo aktualna, remake Apokalipsa Popkultury autorstwa Michała Ochnika, wydana przez wydawnictwo Znak Horyzont.
Ja bym zaczęła od tej najbardziej egzotycznej książki, czyli od historii Korei Północnej. I to jest zarazem pozycja, która jest też najbardziej technologiczna z dzisiejszej trójki. I znowu muszę przy niej dokonać wyjaśnienia. To książka, do której napisałam blurb, czyli takie polecenie na okładkę, na prośbę wydawcy. Ale jak zawsze, to naprawdę nie miało wpływu na nasz wybór dzisiejszy. No po prostu dobra książka, nie? Więc ją polecam i na okładce, i polecam ją w Tekstoriach.
Tak, no bo to jest książka, która składa się z wielu dobrych historii. I jak sami się Państwo za chwilę przekonają, właściwie o każdej można byłoby nakręcić film albo serial.
No i albo generalnie odcinek podcastu.
Tak.
Spokojnie.
Tak. Generalnie jest to książka o grupie północno-koreańskich hakerów. Tylko że to naprawdę jest dużo więcej niż opowieść o cyberprzestępczości, bo równie mocno, co o kolejnych takich spektakularnych włamach, ona opowiada o tym, co dzieje się w tym jednym z najbardziej izolowanych państw świata. I to jest jej naprawdę przeogromną zaletą, bo Jeff White tłumaczy choćby, jak wygląda gospodarka tego kraju i na ile te przebijające się na zachód co jakiś czas pogłoski, że Koreańczycy z północy głodują, są prawdziwe. Opowiada też m.in. o kulcie Kimów, ale także o tym, jak wygląda edukacja i możliwości rozwoju młodych Koreańczyków.
No to naprawdę nie jest dobry kraj do życia, chyba że ktoś jest uzdolniony matematycznie. Wówczas mogą się przed nim otworzyć drzwi, to nie jedne drzwi, to tak dosłownie, bo uzdolnione matematycznie dzieci są wyławiane, szlifowane są ich umiejętności, wysyłane są na olimpiady matematyczne, a jeśli dalej będą rokować, to mają nawet szansę na wyjazd z kraju.
Oczywiście ten wyjazd nie polega na tym, że one mogą wyjechać i tam sobie żyć swoim życiem, tylko
tak, kariery,
po to, żeby
robić karierę,
tak,
nie,
tylko po to, żeby zarabiać dla reżimu. Bo i to być może będzie jakimś zaskoczeniem dla słuchaczy. Hakerzy na usługach Korei Północnej mają jedno główne zadanie. I ono polega na tym, żeby kraść przeogromne ilości pieniędzy i w ten sposób reperować budżet, który powiedzmy, że nie spina się w warunkach sterowanej centralnej gospodarki.
Zaczęło się to, ten przemysł, bo to jest właściwie taki biznes koreański, może być gałąź biznesu koreańskiego, tak, cyberprzestępczość. To się zaczęło za czasów poprzedniego dyktatora, czyli Kim Jong-ila, który ponoć był bardzo otwarty na nowinki technologiczne. Do 89 roku wysyłał nawet młodych ludzi na studia do NRD. Zresztą Kim Jong-il był też otwarty na wiele aspektów nowoczesności, w tym chociażby na kino. Nawet to jest więcej niż otwartość. On po prostu był fanem kina. Tak można powiedzieć. No i był fanem kina południowo-koreańskiego, tylko że jeżeli się funkcjonuje w strukturze dyktatury, no to jest bardzo ciężko o dobre utwory kultury. A więc zamiast pozwolić na większą otwartość, taką wolność słowa, etc. twórczą, no to Kim Jong-il po prostu zlecił porwanie słynnego reżysera koreańskiego, Shin San-koka, z południa koreańskiej, znaczy Koreańczyka z południa, żeby ten kręcił dla niego filmy. I o tym zresztą też powstał film, o tym całym porwaniu. To jest film biograficzny Kochankowie i dyktator.
Tak, to jest w ogóle przeciekawa historia. Nie będziemy się tutaj w nią teraz wgłębiać. Państwu zostawiamy obejrzenie tego filmu. Natomiast Sam White, te historie, które on opisuje o grupie Lazarus, bo tak się właśnie nazywają ci północno-koreańscy hakerzy na usługach rządu, to te historie naprawdę są przeciekawe. Bo to
i
na
też przykład zahaczają o filmy.
Tak.
To jest bardzo ważne.
Tak, bo skoro o filmach, proszę bardzo, to oni odpowiadają za włam do Sony Pictures Entertainment z 2014 roku.
To była taka głośna historia 10 lat temu.
Bardzo głośna historia, naprawdę. To jest historia, która wstrząsnęła Hollywood. A to dlatego, że jakby ten włam został dokonany dlatego, że ci hakerzy byli powodowani
w ramach zemsty, to była
tak,
zemsta.
Tak, dumą oraz zemstą.
Znaczy, to nie była duma, to była po prostu centralnie zaplanowana zemsta po prostu za film, który Sony wypuściło.
Za film, który Sony miało wypuścić. I ten film nazywał się Wywiad ze Słońcem Narodu. I to był film, to był kiepski film.
No bo to była taka komedia właśnie z Jamesem Franco i Sethem Rogenem. Oni tam takim duetem komediowym to właśnie z 10 lat temu dosyć głośnym byli. No i to jest tak, że pewnie, gdyby nie dotknęli tematu Korei Północnej, to ten film przeszedłby sobie po prostu przez kina, box office, zrobił jakiś tam ruch i byśmy dzisiaj o nim tak średnio pamiętali.
No tak, bo wyznacznikiem było to, że to był film, w którym po raz pierwszy filmowcy postanowili przeprowadzić zamach, oczywiście ten filmowy, na żyjącego i aktualnie urzędującego dyktatora.
Czyli Kim Jong-una.
Tak. I to się oczywiście w Korei Północnej nie spodobało. No i reżim nasłał hakerów, żeby wymierzyli sprawiedliwość. W cudzysłowie oczywiście.
Ale
no
wiesz, w ogóle Kim Jong-un w tej komedii to jest przedstawiany tak dosyć ciepło. W sensie taki śmieszny dyktator. Ale serio, to nie jest tak, że on jest tam przedstawiony jako jakiś taki, tam jest oczywiście, jest pokazany jakoś taki komediowy sposób rzeczywistość Korei Północnej, ale ogólnie to nie jest taki krwiożerczy, taki trochę, wiesz co, jak w ostatnich komediach były takie, nie wiem, o Hitlerze, nie? Mhm. Takie, żeby nie powiedzieć, że tam jest doszukiwanie jakiegoś wielkiego człowieczeństwa, raczej spuszczanie powietrza z balonika, wiesz? I ja myślę, że też to się nie spodobało.
Na pewno, na pewno. Generalnie konsekwencją tego włamu było ujawnienie wielu informacji, które w Hollywood naprawdę wywołały bardzo duże trzęsienie ziemi. Na przykład takich o tym, ile zarabiają aktorzy oraz aktorki. No i te dysproporcje były naprawdę poważne. Albo wypłynęły też rasistowskie żarty, które rzucane były przez ważnych ludzi na temat bagatela Angeliny Jolie czy ówczesnego prezydenta Baracka Obamy.
Można by się zastanowić, czy te informacje, które wtedy wyciekły, to nie były też impulsem trochę do rozpoczęcia ruchu mitu. Wiesz, przynajmniej pod tym kątem takiego samoświadomości Hollywood, nie? Finansowego i tak dalej. Po chwilę później właśnie zaczęły się pierwsze skargi, pierwsze wnioski.
Owszem, prawdopodobnie jednak mitu trochę żyło własne, znaczy wiesz, ja bym tego nie łączyła. Prawdopodobnie ono się działo równolegle i wybiło to
trochę
mówię,
że właśnie,
że
tak powiem, dużo się wtedy działa. Ze swoją drogą jeszcze będziemy dzisiaj mówić trochę o tych hollywoodzkich sprawach.
No, tak, ale widzisz, bo ty tutaj poruszyłaś filmy i ten włam do Sony i on oczywiście jest spektakularny, natomiast to nie jest moja ulubiona historia. Ja wolę te o skoku na bank centralny w Bangladeszu, skąd Koreańczycy chcieli wykraść bagatela miliard dolarów.
No bo to udało im się.
Nie udało się pełnej kwoty, udało się tam niemal 100 milionów wykraść, tak. Więc to naprawdę jest i tak jest okej.
Znaczy stopa zwrotu niezła.
Tak. I trzeba przyznać, że to był naprawdę wyjątkowo zuchwały skok. Chyba najbardziej zuchwały z takich cyberskoków.
Tak. Znaczy tych północno-koreańskich Na pewno. Takich, w których celem jest kradzież ogromnej sumy pieniędzy. Myślę, że to się już mogło zmienić. No bo przecież potem było WannaCry, nie? I...
Tam akurat nie było żadnego, to były głównie szkody, nie było szkody. Tak,
ale,
nie było kradzieży.
A zobacz, a teraz te kradzieże, które się pojawiają przy użyciu AI. Przy AI też teraz są takie, to możemy chyba cały odcinek w przyszłości nagrać o oszustwach związanych właśnie z AI-em. Ale jak na, bo to znowu sytuacja sprzed prawie 10 lat, 2015 rok. Więc wtedy to filmowe to naprawdę słabo powiedziane. Tym bardziej, że tam była naprawdę cała uknuta, taka wielopoziomowa fabuła tego włamu. Zaczęło się od tego, że w styczniu 2015 roku rozpoczęto kampanię phishingową skierowaną w pracowników banku właśnie tego w Bangladeszu, którzy dostawali takie niewinnie wyglądające maile kierujące do CV i do listu motywacyjnego jakiegoś entuzjastycznie dostawionego do pracy kandydata. I przynajmniej jeden pracownik łyknął tą przynętę, kliknął i się zaczęło. No jak kliknął, no to Lazarus wszedł do systemu informatycznego banku. I w tym systemie powoli, metodycznie torował sobie drogę od urządzenia do urządzenia, aż dotarł tak głęboko, że atakujący mogli przeprowadzić swój taki no, bardzo śmiały plan. Ja bym tu streściła całą tą historię, ale trochę
ona
bez sensu,
piękna,
bo ona naprawdę jest szczegółowo w książce opisana.
Tak, to ja tylko zarysuję. Ja tylko zarysuję, o co mniej więcej chodziło, bo ona jest naprawdę całkowicie filmowa. Więc mamy tych Koreańczyków, którzy chcą obrabować Bank Bangladeszu. Ten Bank Bangladeszu trzyma pieniądze w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. A ukradzione środki mają być przelane na Filipiny i wyprane w tamtejszych kasynach. I faktycznie już tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, to są główni bohaterowie tego dramatu. O tym skoku zresztą powstał w ubiegłym roku film dokumentalny zatytułowany Billion Dollar Heist, czyli napad za miliard dolarów.
Ale chyba książkę lepiej przeczytać.
Zdecydowanie lepiej, zdecydowanie lepiej. Ja oglądałam ten film, jest okej. Okay.
Ale książka jest po prostu, czytanie jest lepsze, o tak. No więc tych historii jest ileś w książce White'a opisanych, ale to nie jest tak, że tam są tylko historia, takie opowiastki. To się wszystko właśnie układa w taką głębszą opowieść o Korei Północnej. Głębszą też opowieść właśnie o tym, jak państwo, które nie ma żadnych hamulców, może wykorzystywać cyberprzestępców do takich bardzo niecnych celów. I to też tłumaczy moim zdaniem, że tak powszechnie używane określenie w stosunku do Korei Północnej, że jest to państwo no, takie bandyckie, tak? No jest. Ewidentnie jest. Więc White prowadzi właśnie czytelnika przez takie smaczki, bardziej takie technologiczne, bardziej dla koneserów. Opowiada o takich trikach różnych, głównie psychologicznych, jakich używali Koreańczycy, by włamywać się do kolejnych celów na całym świecie. Ale to właśnie też opowiada historię kraju, który tak desperacko potrzebuje pieniędzy i żeby je zdobyć, nie cofnie się przed niczym.
No i właśnie, nie wiem, czy się zgodzisz, ale moim zdaniem to sprawia, że to jest książka naprawdę dla każdego.
Tak, ja już parę osobom polecałam właśnie z myślą, masz nastoletnie dziecko, spoko, spodoba się. Chcesz poczytać czegoś pogłębionego, ale nie bardzo męczącego i takiego, co cię, nie wiem, no nie przygnębi? Bierzesz.
Bo to jest takie Ocean's Eleven, tylko że w świecie cyber i bez przystojnych aktorów. Tak bym to porównała.
Ale jakby ktoś kręcił z tego film, na pewno znajdzie przystojny.
No tak, na pewno. No generalnie dzięki tej książce można zajrzeć i do społeczeństwa Korei Północnej, do ich miast, dowiedzieć się, jakie technologie w samej Korei Północnej mogą służyć do nadzoru społeczeństwa.
Więc tak, znaczy szukacie dobrej lektury technologicznej, takiej z pogranicza reportażu i literatury specjalistycznej? Spoko. I do tego jeszcze jest ładnie wydana, co muszę pochwalić, bo podoba mi się okładka w polskim wydaniu.
Jak zwykle czytałam tylko elektronicznie, więc tutaj nie wiem, natomiast czytało się przyjemnie, szybko i te historie zostają potem.
Tak. I to jest tak, że ta wiedza w ogóle też zostaje, więc na przyszłość się przyda. To nie jest tak, że to przeczytacie i zapomnicie całkowicie. Mi się też podoba kolejna lektura. W ogóle ja jestem taka, że mi się książki, które wybieramy, podobają. Jakby mi się nie podobało, to byśmy ich pewnie nie wybierały. Podoba mi się, chociaż jest zupełnie inna niż Grupa Lazarus. To są pokolenia Jane M. Twing. To jest taka bardzo uznana amerykańska profesorka psychologii. Chyba najbardziej znana na świecie i w Polsce jako autorka książki iGen, czyli książki o pokoleniu Z. Nie omawiamy dzisiaj iGen, bo iGen ma kilka dobrych lat. Skupiamy się na pokoleniach. To mistrzu grubym, ale też jest to miszcze, które prowadzi przez 100 ostatnich lat. i te ostatnie 100 lat próbuję przeanalizować na taki bardzo ciekawy sposób, bo opowiadając właśnie o zmianach pokoleniowych.
To jest książka, która w Polsce została wydana całkiem niedawno, tylko że przez cały proces wydawniczy ona generalnie kończy się na 2022 roku. No i widać, że niektórych rzeczy zabrakło w tej narracji, ale nawet bez tego to jest bardzo pogłębiona pozycja i wręcz kopalnia wiedzy, danych, analiz i przykładów tego, co i jak kształtowało kolejne, i to jest bardzo ważne, amerykańskie pokolenia.
Tak, no bo autorka siłą rzeczy skupia się na własnej ojczyźnie, co oczywiście powoduje, że polski czytelnik nie zawsze i nie ze wszystkim będzie mógł się utożsamić, ale to, co jest plusem, też chciałam powiedzieć, naprawdę, tam są wykresy, tam są grafiki, tam są tabele na przykład z najpopularniejszymi imionami w danych pokoleniach, przedstawicielami, nie wiem, artystycznymi, biznesowymi, politycznymi, więc to jest książka, ale to nie jest taki sobie zbiór, wiesz, felietonów, co tam sobie autorka myśli. Praca badawcza. To jest dużym plusem, bo nawet właśnie jak się zaczyna trochę rozjeżdżać, są różnice między Stanami i Polską, to mając ten aparat taki metodyczny podany, możemy na przykład, jeżeli chciałoby się nam pogrzebać i poszukać podobnych informacji w Polsce i sobie trochę odnieść. Ale mimo tego, że są te różnice, one są z różnych powodów oczywiste, te różnice, to jednak najważniejsze cechy poszczególnych pokoleń są tutaj dosyć podobne, przynajmniej częściowo podobne. I co jest bardzo ciekawe, to podobieństwo w dużej mierze wynika z tego, że tak samo w Stanach, jak i w Polsce kształtowały nas technologie i kształtują nas technologie.
Twenge prowadzi czytelnika chronologicznie, zaczynając od tak zwanego cichego pokolenia, czyli od ludzi urodzonych w latach 1925-1945. No i powiedzmy, że takim polskim odpowiednikiem może być pokolenie Kolumbów. W przypadku tego pokolenia eksplozja technologii po wojnie spowodowała wzrost poziomu indywidualizmu. I ona pisze tak. Telewizja pozwoliła ludziom poznać punkt widzenia i doświadczenia innych. Odrzutowce i loty kosmiczne sprawiły, że świat zaczął się wydawać bliższy, a spadek znaczenia pracy fizycznej zapewnił większe możliwości zawodowe kobietom.
No i to się zgadza i tu, nie? Ale jednak nasi Kolumbowie to są tylko tak bardzo, można powiedzieć, nominalnie podobni do tego cichego pokolenia, bo ich doświadczenie II wojny światowej i doświadczenie II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych jest drastycznie różne. Podobnie jak konsekwencje II wojny światowej. U nas to prawie pół wieku komunizmu, w Stanach Zjednoczonych potężny boom gospodarczy, umocnienie pozycji imperium, tak? I tu się zaczyna trochę rozjeżdżać, nie? Jak patrzymy na to, co ciche pokolenie amerykańskie i pokolenie, no nie wiem, to nie do końca ciche pokolenie w Polsce, to pokolenie wojenne kształtowało.
Tylko, że po wojnie już zaczyna być trochę więcej podobieństw, no bo po obu stronach oceanu mamy to samo zjawisko, czyli potężny wyż demograficzny. No i dzieci tego wyżu to dzisiaj nazywani są oczywiście baby boomerami, a pokolenie po prostu boomerami. Rocznikowo to są ludzie urodzeni w latach 1946-64. W Stanach wyż wywołany był powrotem żołnierzy z frontu, no a w Polsce, brutalnie mówiąc, biologiczną potrzebą odbudowania społeczeństwa. Tyle, że już losy ludzi urodzonych w tych latach znowu się zaczynają rozjeżdżać.
Tak. W Stanach Zjednoczonych, jak pisze autorka, i to jest taki cytat, który mi się bardzo podobał, więc go wypisałam, to pokolenie było niczym kula od kręgli połknięta przez węża. Boomerzy przesuwali się od młodości do wieku średniego w liczbie znacznie przewyższającej liczebność sąsiadujących z nimi pokoleń. Co sobie można wyobrazić, nie? To też bardzo dobrze widać na grafach, które ona umieszcza. Udział poszczególnych pokoleń w kolejnych dekadach w Stanach Zjednoczonych. I dlaczego to było takie ważne? Bo po prostu boomerzy zaczęli dominować kolejne dekady w tym państwie, bo było ich po prostu najwięcej. I w efekcie to ich zachowania, potrzeby, trendy, można powiedzieć, które wprowadzali, są tak bardzo wyraźne i, znaczy w ogóle są wyraźne na świecie w XX wieku, no bo to oni byli hipisami, oni byli japis i oni potem tak naprawdę stworzyli kulturę konsumpcji.
Po części można powiedzieć, że u nas to pokolenie też zdominowało ostatnie dekady, no bo u nas to faktycznie boomerzy stali za wybuchem Solidarności, za obaleniem komunizmu, przejęli władzę w latach 90. i w XXI wieku. Oczywiście trudniej było tym naszym polskim boomersom wyrażać ten swój indywidualizm powiązany z postępem technologicznym, no bo jakby nie było w kolektywistycznym i zacofanym komunizmie, nie było miejsca ani fantazji, ani wsparcia na wyklucie się takich postaci jak choćby Steve Jobs, który łączył w sobie w korzenie, no i hipisa, i takie trochę mistyczne, tak, i jeszcze wszystko podlane takim sosem konsumeryzmu.
No to jest w ogóle i taki idealny moim zdaniem przykład, nie? Steve Jobs, pokolenia boomerów. Ale za to już kolejne pokolenie, ja właśnie się zastanawiam, czy ono jest w Polsce nazywane pokoleniem X. bo w Utłęgę to jest pokolenie X. U nas nie wiem, czy jest w ogóle jakoś bardzo mocno wyróżniane. Mam wrażenie, że się trochę zlewa, nie? Że boomerzy to wszyscy przed milenialsami.
Tak, trochę się zlewa i X-y często są nazywane po prostu milenialsami i inna jest trochę numeracja.
Z tą numeracją to jest tak, że ona jest trochę inna, ale jednak jest wiele podobieństw. Tyle jakby nie było. Utłęgę pokolenie X to pokolenie urodzone między połową lat 60. a końcem lat 70., czyli tam do 80. roku. I de facto już ich zachowania, to co ich kształtuje, możemy rozpoznać w Polsce. To pokolenie pierwszych i ostatnich razów. To jest pierwsze pokolenie mające od urodzenia ciągły kontakt z telewizją. Pierwsza generacja, która w dorosłość weszła wraz z internetem i zarazem ostatnia generacja, która doświadczyła analogowego dzieciństwa. Takiego jak z memów, wiesz, nie? Kasety magnetofonowe, zabawa na podwórku, papierowe książki, nuda. To jest pokolenie, które pamięta, jak się jest nudzić. To też ostatnie pokolenie używające telefonów z tarczą obrotową. Ja używałam.
Ja też używałam.
To jest pokolenie, które nie miało w domu kablówki. Takie, które przeżyło liceum bez internetu. Szukało informacji w encyklopediach.
No naprawdę, ja się w dużej mierze nie jestem z tego pokolenia.
No właśnie,
ale
to jest o nas.
Tak, w dużej mierze się z tym mogę zidentyfikować.
Tak, i właśnie, to jest znowu, nie za bardzo się te daty przekładają, bo nie będziemy zdradzać, ale nie jesteśmy z lat 70., jesteśmy z lat 80., więc nie za bardzo się to datowo przekłada, ale przekłada się nasze doświadczenie. Ja mam na to, bo jesteśmy tak elder millennial, żeby było jasne, i ja mam na to wytłumaczenie, znaczy tak mi się wydaje, że mam na to wytłumaczenie, bo te książkowe opisy X-ów, to w Polsce doświadczenie ludzi urodzonych, no powiedzmy, że w drugiej połowie lat 70. i w latach 80., a wynika to najprawdopodobniej z tego, że u nas po prostu dochodziły, nie, te zmiany popkulturowe, technologiczne z opóźnieniem, pewnie dekady, nie? I to wszystko z powodu oczywiście, no, żelaznej kurtyny, no, jakby nie było, ona też pod tym kątem nas przesunęła. Ale jak już się spojrzy na to, jak X-y żyły w czasach swojej wczesnej dorosłości, czyli powiedzmy w latach 90., to tu już widać, że my nimi nie jesteśmy. No bo to z jednej strony było takie posępne grunge, nie? Cyniczne, a z drugiej strony takie kolorowe chwytanie życia spod znaku techno. No my byliśmy za młode jeszcze na to wtedy. Znaczy, oczywiście, że się słuchało, ale to nie było nasze, takie prawdziwe.
Trochę tak, ale wracając do takiej bardziej naukowej charakterystyki tego pokolenia, Tongi pisze, że to jest to pokolenie, które zaczęło aktywnie koncentrować tworzenie technologii na realizacji takich bardzo indywidualnych potrzeb. Ona pisze tak: YouTube powstał dlatego, że pewien młody człowiek z pokolenia X chciał zobaczyć sutek. No i chodzi oczywiście o sutek Janet Jackson z Super Bowl z 2004 roku.
Rany boskie, 20 lat temu to było.
No.
Ja to pamiętam.
Ja też pamiętam, niestety. No właśnie, to taka chwila zadumy nad upływającym czasem. I teraz szybko przewijamy, bo tym chłopakiem, który tak marzył o zobaczeniu tego sutka, był 25-letni wówczas chłopak, Jawed Karim, który wtedy pracował w PayPalu, no a później ta potrzeba spowodowała, że założył YouTube'a. No a w Polsce
też była taka potrzeba i to była taka potrzeba dostępu też do rozrywki chociażby, nie? Trochę się to, można powiedzieć, w podobnym czasie, trochę wcześniejszym czasie działo i to widać chociażby na przykładzie tego, jak X-y w swojej młodości zaczęły rozwijać biznesy, powiedzmy technologiczne w Polsce, głównie game dev, tak? CD Projekt, Techland. Ich założyciele to ewidentnie X-y. Mhm. Ale także, o, nasza klasa.
Faktycznie, zapomniałam o naszej klasie już.
Zobacz, i znowu była realizacja właśnie takiej indywidualnej potrzeby, tam odzyskania kontaktu ze znajomymi, tak?
No tak, no bo faktycznie to jest to pokolenie, które nam dało internet taki, jaki znamy, czyli łącznie z jego przeglądarkami, wyszukiwarkami, e-commerce'em, z pierwszymi mediami społecznościowymi.
To, jak używamy technologii, zaczęło różnić między sobą pokolenia. I tu znowu jest cytat z książki. Komputery i poczta elektroniczna oddzieliły generację X od boomerów, komunikowanie się przy użyciu SMS-ów oddzieliło millennialsów od pokolenia X, a TikTok pokolenie Z od millennialsów.
Tak, no ja się pod tym mogę podpisać.
No trochę tak, nie? No i wreszcie jesteśmy na tych nieszczęsnych millennialsach, czyli urodzonych między, według Twenge, 80 a 94 rokiem. W Polsce trochę się to inaczej liczy, tam w Europie, nie? Raczej się wskazuje na 96, 97 rok, czyli troszkę dłuższy jest ten okres dla millennialsów.
No tak, ale to jest data, powiedzmy, że graniczna, ale to jest granica bardzo płynna. I zresztą to jest nie jedyna różnica pomiędzy tymi millennialsami w Europie i w Stanach, no bo w Stanach oni byli najbardziej chcianym i planowanym pokoleniem. No a w Polsce to w dużej mierze efekt przymusowego wyżu stanu wojennego.
Ale za to już chyba wszędzie na Zachodzie, bo to już możemy mówić spokojnie o Zachodzie, tak? Już te różnice między pokoleniami zaczęły się zlewać. Milenialsi są postrzegani jako pierwsze pokolenie cyfrowych tubylców, czyli to, które opanowało wysyłanie wiadomości w czasie, gdy napisanie jednej literki wymagało trzykrotnego naciśnięcia tego samego
tak,
klawisza w telefonie z klapką. Znaczy, chciałoby się powiedzieć, gimby nie znają, ale myślę, że gimby też znają. Właśnie, że gimby to milenialsi, nie? Troszkę. To jest też pokolenie, które stało się pierwszymi mistrzami mediów społecznościowych. My zaczęliśmy używać mediów społecznościowych do wszystkiego, nie? Po prostu.
Tak.
Co więcej, sociale stało się też powodem zmiany w tym, jak funkcjonują ruchy społeczne. I to jest bardzo ciekawa obserwacja Twenge, bo według niej przez sociale ruchy społeczne nie są już takie silnie scentralizowane. Nastąpił proces decentralizacji. One nie mają przywódców takich wyraźnych, nie koncentrują się na ideach, a raczej na konkretnych celach. I tu jako przykład można podać Occupy Wall Street, a w Polsce czarne protesty kobiet. Mhm.
Ale te protesty to już jest coś, co charakteryzuje bardziej kolejne pokolenie, czyli pokolenie Z. I to są ludzie urodzeni w latach 95-2012. Plus minus. No i oczywiście w ich przypadku to także technologie mają decydujący wpływ na kształt życia, aspiracji, wyborów, problemów. No bo Zetki nie znają świata bez internetu. I Twenge w swojej poprzedniej książce proponowała wręcz, żeby nazywać ich właśnie generacją iGen, bo interakcje mają już w przeważającej mierze wyłącznie sieciowe. Dla starszych pokoleń Zetki stają się wyznacznikami tego, co dopuszczalne, a co jest już passé. I jak podobno, ja się pod tym nie podpisuję, ale podobno, przykładem na to może być ta emotka buźki płaczącej ze śmiechu.
Ja to już wielokrotnie słyszałam, że ona
jest
opresyjna.
Ja też, ale wypieram.
No bo jesteśmy starymi milenialsami i się nie znamy po prostu.
Ja jestem z tego dumna.
Tak, ale też widać w tym pokoleniu kolejną ważną zmianę, która też wynika z tego, jak funkcjonuje internet czy też technologie. To jest zmiana w podejściu do wolności słowa. Przestaje być wolność słowa taką nadrzędną wartością. I to są dane oczywiście amerykańskie. 40% milenialsów i Zetek zgadza się na ograniczenia obywateli przed możliwością wyrażania obraźliwych wypowiedzi. I dla porównania na takie ograniczenia wolności zgadza się tylko 27% X-ów. Ja jestem bardzo ciekawa, jakby takie badania wyglądały w Polsce, bo my jednak mamy zupełnie inne też doświadczenia, nie?
Tak, no my mamy doświadczenie cenzury. Ja wiem, że to jest doświadczenie, które jest dawne i które już być może bardzo przebrzmiało.
Natomiast właściwie myślę, że Zetek może nie ruszać, nie?
Tak, ale wiesz, no bo to się nazywa fachowo cancel culture, że nie chcesz mieć do czynienia z poglądami, które mogą naruszać twoje poczucie dobrostanu. Więc faktycznie jestem bardzo ciekawa, jakby zrobić nawet szersze badania, nie? Jakby to wyglądało pomiędzy, nie wiem, Europą a Stanami, Polską, a innymi
krajami
Europy.
Ale też właśnie Europą Wschodnią, Środkową, ta, która miała doświadczenie komunizmu i takiej cenzury rządowej, a społeczeństwami zachodnimi, tymi bardziej, wiesz, które nie doświadczyły takich. A z drugiej strony znowu Stany Zjednoczone mają tą pierwszą poprawkę do konstytucji, więc wiesz, ta wolność słowa jest tam po prostu odmieniana przez wszystkie przypadki. Więc to, że następuje taka zmiana, to jest w ogóle jakiś bardzo ciekawy element.
Tak czy inaczej, innym jeszcze ciekawym elementem dotyczącym Zetek są ich problemy związane z kwestiami psychicznymi, powiązane z korzystaniem z mediów społecznościowych. No bo to jest to pokolenie, które pokazało, że to, czym myśmy się zachłysnęli, czyli właśnie serwisy społecznościowe, potrafi mieć bardzo ciemną stronę i potrafi bardzo dużo zaburzyć.
I tu jest kolejny cytat, który jest świetnym cytatem. To wprawdzie nie jest cytat samej Twenge, tylko ona go przywołuje za Derekiem Thompsonem z The Atlantic, ale myślę, że on jest warte zapamiętania. Media społecznościowe nie są jak trutka na szczury, która jest toksyczna dla wszystkich. Przypominają raczej alkohol, umiarkowanie uzależniającą substancję, która może uatrakcyjnić interakcje społeczne, ale u niewielkiej grupy użytkowników może prowadzić do uzależnień i depresji. I to jest bardzo dobra analiza. Zobacz, w jednym zdaniu bardzo dużo mówi, bo też bardzo dużo mówi o tym, jak nam się dzisiaj zaczęło zmieniać podejście do mediów społecznościowych i do tak naprawdę regulacji dostępu do nich. Mhm. Trochę jak do regulacji dostępu do alkoholu, czy też uzależniających tego typu substancji.
Natomiast Twenge przywołuje go w trochę innym kontekście, żeby wytłumaczyć bardzo skomplikowaną naturę problemów, jakie mają Zetki i to, z czym dorasta ostatnie z opisywanych pokoleń przez psycholożkę nazywane pokoleniem polarnym. No i to oczywiście na razie są dzieci. To są ludzie urodzeni od 2013 roku wzwyż. Często nazywani są pokoleniem alfa. I dla nich najsilniejszym wspólnym wyróżnikiem jest fakt, że urodzili się już po rewolucji rewolucji smartfonów, mediów społecznościowych. Właściwie od małego wychowywani są ze smartfonem lub z tabletem w ręku, a czas ekranowy no, zastępuje im zwykłe zabawy.
I żeby zrozumieć, jak bardzo jest to inny świat, to trzeba sobie uświadomić, że dla nich tablety, Uber, Instagram czy nawet TikTok to są właściwie od zawsze. I tu taka cisza zapadła, bo to jest potężna zmiana w funkcjonowaniu, tak? Nawet zetki przecież znają świat bez Ubera czy bez TikToka, a dla tych polarnych, dla Alf, to zetki będą boomerami. To mnie najbardziej cieszy.
No i to jest oczywiście taki helikopter view, taki dość z grubsza omówione najważniejsze tezy i spostrzeżenia z tej książki, no bo też nie będziemy streszać całości.
Zamiast tego to ja bym naprawdę bardzo sobie życzyła równie dogłębnej, sprawnie napisanej pozycji o polskich pokoleniach. Takiej, wiesz, właśnie nie publicystyki, że my tutaj sobie kogoś tam, nie wiem, pogłaszczemy, a kogoś zganimy za jego zachowania, tylko głębszego spojrzenia, z czego wynikają właśnie. I, bo wiesz, my tutaj skaczemy, opisując tam, ale tam Twain go opisuje na przykład kwestie związane z seksualnością, zawieraniem małżeństw, właśnie stylami konsumpcyjnymi, kulturą i konsumpcją kultury, wyborami politycznymi, zmianami, jakie zachodzą w efekcie też tak naprawdę politycznymi w Stanach Zjednoczonych, rozkładem właśnie tam zwolenników partii konserwatywnej, republikańskiej i bardziej liberalnej, demokratycznej i tak dalej, i tak dalej. I to daje... Wiesz co? Dużo takiego, można powiedzieć, zrozumienia dla tego, jak funkcjonują inni. Z innych
pokoleń. Miałabyś mnie streszczać, oczywiście tutaj Sylwia już narysowała mniej więcej, czego się można spodziewać, ale bardzo dobrze.
Ale wiesz co, tam to jeszcze dopowiem jedna rzecz, która jest cenna, bo te różnice, które są między pokoleniami polskimi i amerykańskimi, które powodują, tak jak mówiliśmy, pewne rozjazdy, też powoduje to, znaczy efektem tych różnic i tego, jak opisywane są pokolenia amerykańskie, jest to, że tam jest na przykład bardzo ciekawy wgląd w takie różne szczególiki dotyczące kluczowych wydarzeń albo postaci, które my niekoniecznie znamy w Polsce, a które nagle się okazują bardzo zbieżne. Tam jest na przykład opisywana dyskusja z bodajże przełomu lat 60. i 70. przed Kongresem Amerykańskim, związana po prawdzie z walką z dyskryminacją rasową, ale gdzieś tam w którymś momencie wpisano również tam, tak dla żartu, przez jednego z kongresmenów, no tam walkę z dyskryminacją płciową i to przeszło. I potem się okazało, że nagle nie można dyskryminować ze względu na płeć, zatrudniając w miejscach pracy. I były wielkie dyskusje w mediach amerykańskich, czy teraz to już nie będzie można pisać kongresmen, bo to będzie niepoprawne. No i mamy tą samą od lat dyskusję w Polsce o feminatywach. Więc jakby tak można spojrzeć, że te nasze problemy i nasze dyskusje międzypokoleniowe to nie są tylko nasze, że te ludzie się po prostu tak spierają na świecie. Więc niech ktoś taką książkę w Polsce napisze. Dobrą.
Tak, ja się pod tym apelem oczywiście podpisuję. No i na koniec mamy książkę najmniej technologiczną z tego naszego dzisiejszego zestawienia i to jest remake Michała Ochnika, czyli to jest taki przewodnik po meandrach popkultury. Ochnik prowadzi bloga oraz fanpage zatytułowany Mistycyzm Popkulturowy i w takiej, no powiedziałabym, w dość mocno felietonowej formie objaśnia ten świat w swojej książce. Już na obwolucie można przeczytać, że ta pozycja wyjaśni, dlaczego nowe adaptacje bajek są poprawne politycznie, ale opisuje także, jak wyglądała ewolucja komiksów, czy też dlaczego Disney to nie jest twórcą bajek dla dzieci, lecz korporacją, która do końca będzie walczyć o ostatni należny im grosz.
Tak, to znaczy, że Disney tam przedstawia jako Big Bad, nie? Taki wielki zły. Tak, to jest chyba najmniej technologiczna pozycja, ale ona nie jest tak zupełnie nietechnologiczna, bo one tam się pojawiają, te technologie, ale raczej jako takie tło do analizy popkultury, biznesowych mechanizmów, jakie rządzą dzisiejszą popkulturą. W ten sposób chociażby Ochnik pisze o wpływie sztucznej inteligencji, miałyśmy nie mówić, ale jest o tym, na decyzje zmiany w Hollywood, tak? Ale nie będziemy więcej nic mówić. Już obiecałyśmy, że nie mówimy o tym AI-u, to nie ma więcej.
Tak, zamiast tego, tam jest naprawdę sporo ciekawych wątków, więc może omówmy to, jak dzięki pewnym zapisom w prawie autorskim wyrósł jeden z gigantów świata rozrywki i technologii. Oczywiście nie będzie tutaj dużym zaskoczeniem, że chodzi o wspomnianego Disneya, który w ciągu swoich, no już ponad 100 lat, istnienia ewoluował od tego małego studia animacji do największego na świecie konglomeratu medialnego, który do swojej stajni dołączył nie tak dawno serwis streamingowy, no i na bieżąco zasila go kolejnymi opowieściami ze swoich licznych uniwersów.
Tak, w ogóle wątek Disneya jest bardzo aktualny, jeżeli chodzi o tą książkę, bo to od 1 stycznia tego roku, i to było nawet przez chwilę dosyć głośne, nie? Jak właśnie ten 1 stycznia przyszedł, myszka Miki, czyli kultowa postać stworzona przez samego Walta Disneya, weszła do domeny publicznej. Oznacza to, że każdy może w dowolny sposób z niej korzystać. Czyli nie obejmuje już jej taka ochrona prawno-autorska, nie trzeba na to zgody korporacji, nie wiem, żeby wypuścić sobie kubek z myszką Miki, albo własny film o niej, cokolwiek. Tylko, że jest jedno ale. Prawa autorskie wygasają, ale tylko wobec tej najstarszej wersji myszki Miki, tej, która przedstawiona jest w filmie z 1928 roku, czyli Parowiec Willy. Musicie sobie chyba państwo zgooglować, albo wrzucimy na Instagram, bo ta myszka Miki wygląda inaczej niż ta myszka Miki, którą dzisiaj znam, jest taka troszkę creepy.
Jest dość mocno creepy.
Tak, ona nie ma ani butów, ani dużych tam rękawic, jej oczy nie mają źrenic, więc... Ale jak to jest w ogóle możliwe, że ta myszka Miki, która jest naprawdę takim bardzo ważnym elementem współczesnej popkultury, pewnie jakbyśmy zamknęły oczy, to nawet by nam się udało ją narysować, nie jest w tej domenie publicznej. Cały czas jest objęta tą ochroną prawno-autorską, taką bardzo ścisłą.
No i tutaj chwila na wyjaśnienie meandrów amerykańskiego systemu prawnego. Podstawy są takie, że według przepisów dzieło przechodzi do domeny publicznej po 75 latach od pierwszej publikacji lub po 100 latach od powstania. No i tutaj szybka matematyka pokazuje, że myszka Miki de facto powinna trafić do domeny publicznej dużo wcześniej, bo w 2003 roku.
Nawet ta stara
roku.
Myszka, tak. Nawet ta stara myszka, ta dziwna myszka. Tak, a nie trafiła dlatego, bo...
Dlatego, bo no, Ochnik to przedstawia dość dobitnie i to jest cytat. Dzieła przechodzą do domeny publicznej w USA wtedy, kiedy Disney tak powie. Koniec cytatu.
Tak. Znaczy w dużym skrócie to jest tak, że on za każdym razem, jak się zbliżała data jakaś, to tam procesy, coś tam, nie...
Smutni panowie, prawnicy i panie,
duże
prawniczki.
Miliony w walizkach.
Nawet tym razem Disney wyraził zgodę na przejście tego, na oddanie tego Mikiego, tylko że wyraził zgodę w bardzo specyficzny sposób, bo to jest cytat. Disney przyznał, że musi niechętnie ustąpić.
Może o Disneyu kiedyś nagramy cały odcinek. To jest fascynująca firma.
To jest turbo ciekawe. Ja bym bardzo chętnie...
I właśnie jako firma technologiczna jest bardzo ciekawa.
Ja bardzo żałowałam, że w tej książce nie ma właśnie więcej części poświęconych Disneyowi i jego takim biznesowym uwarunkowaniom, prawnym bataliom, w które ta firma się wikłała.
Ale też te zmiany,
lata.
Które technologiczne teraz przychodzi, tak? W ostatnim czasie właśnie. I taka duża centralizacja też tak naprawdę tych decyzji producencko-analitycznych, która zachodzi w Hollywood, której elementem był ten strajk ubiegłoroczny.
Oczywiście.
To jest przeciekawy temat.
Plus, wiesz, sam ten kontrast pomiędzy dość brutalną i jakby nie było krwiożerczą korporacją, która, wiesz, bardzo dokładnie domaga się respektowania praw autorskich.
Pozdrawiamy agencję PR, która Disney obsługuje w Polsce. Czekamy na maile od was.
Versus jej twory, no nie? Czyli versus te wszystkie
rodzinne
bajki,
filmy,
które kojarzymy i kochamy.
No ale tak, dobra. O tym Disneyu jest trochę u Ochnika. Mogłoby być rzeczywiście więcej, ale tam jest i o fandomie, i właśnie o tytułowych remake'ach, które nas trochę chyba już teraz zamęczają. Jest o ewolucji komiksu. I to jest ten fragment ewolucji komiksu mi się podobał, bo ja na początku się zastanawiałam, dlaczego on tak dużo mu poświęca miejsca, szczególnie na początku, a to była taka dobra jakby metafora dla mnie, tego jak funkcjonuje ta współczesna biznesowa popkultura.
No właśnie, bo...
Będziemy
się różnić, bo mnie ten fragment bardzo zmęczył.
Znudził.
Tak, i na tym etapie
sobie
uświadomiłam.
Bo nie jesteś komiksiarą.
Tak, na tym etapie sobie uświadomiłam, że to nie będzie książka dla mnie, bo i teraz tak, ja się tutaj muszę wytłumaczyć. To jest książka dobrze napisana, zgrabnie napisana, dowcipnie napisana. I tam jest wręcz takie określenie, którego jestem chwilowo fanką, bardzo krotochwilne zresztą, bo on używa takiego zwrotu Wacek Gacka na opisanie penisa Batmana. I zresztą...
Tak, jest w ogóle duża część dotycząca penisa tak. Batmana.
I zresztą ta cała scena, którą on opisuje, jest bardzo poważna, jest bardzo poruszająca, bo chodzi o pokazanie Batmana, który cierpi, którego można zranić i tak dalej. Natomiast no, Wacek Gacka przyjęło się sprzedane, zapamiętam to na długo. Natomiast popkultura, komiksy, superbohaterowie, nie moja bajka. Nie moja bajka i po prostu...
Nie wychowałam Asi, ale też jeszcze się może uda. Może już za późno. No widzisz, a dla mnie ta książka jest bardzo dobra, bo ona mi wiele rzeczy ułożyła. Uporządkowała mi zrozumienie mechanizmów, które doprowadził do tego, że dzisiaj ta popkultura wygląda tak, jak wygląda. A ona wygląda tak, że mamy, ja nie wiem już ile mamy serwisów streamingowych w Polsce. Mamy prawie wszystko, co w Stanach, nie? I mamy i ciągle ich, na nich jest to samo i właściwie to nic nie ma. No właśnie ciągle te remake'i, kolejne wersje przygód tych samych bohaterów, rozbudowujące się jakieś po prostu już kuriozalnie te uniwersa MCU, DC Comics, Star Warsów. I zamiast dreszczyku nowości, bo jak się kilka lat temu pojawiało tam, wiesz, kolejne, nie wiem, filmy, kolejna trylogia Star Warsów, nie no, po prostu ja byłam... No byłam taka szczęśliwa. A dzisiaj jest przesyt. I wiesz, pod tym kątem, wracając tutaj do książki Twinga, no to ja jestem takim klasycznym, można powiedzieć, X-em, nie? Tym, który wychował się na Sokole Millennium, DeLoreanie rozpędzającym się do 88 mil, więcej nie wolno. Zaczytywało się w komiksach i Ochnik mi układa wiedzę nie taką popkulturową, tylko właśnie biznesowo, prawną. Dlaczego to dzisiaj tak wygląda? I mi się to dobrze czytało, ale pozostawiło we mnie takie smutne przekonanie na końcu, że nie będzie lepiej. Że zamiast się dzisiaj cieszyć z takiego ogromnego dostępu do dóbr, że już nie jesteśmy właśnie tym 10 lat za żelazną kurtyną, to mamy przesyt zjadanie własnego ogona i tylko czas, aż wejdzie to drugi raz używany dzisiaj AI i ten popkulturowy biznes wyśle na kolejne kuriozalne orbity monetyzacji.
Tak, to Sylwia dwa razy złamała tutaj tę naszą niepisaną umowę, żeby nie poruszać AI.
No, słoiczek ale... będzie wrzucane 5 zł za karę.
No ale też trudno o AI nie wspominać, kiedy mówimy o kulturze i popkulturze.
Więc do sztucznej inteligencji na pewno będziemy powracać, chociażby pewnie w kolejnych odcinkach. A was zachęcamy do tego, żeby te książki czytać, przynajmniej mamy nadzieję, że niektóre z nich, które dzisiaj wymieniłyśmy, was zainteresują. Dawajcie nam też znać, jeżeli widzicie jakieś tytuły, które według was warto by było omówić, które mogą być interesujące.
Zostawiamy was tymczasem z całym naszym archiwum i odcinkami, które dostępne są we wszystkich największych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
Oczywiście w opisie dzisiejszego odcinka znajdą się linki do tytułów dzisiejszych książek. Nasz podcast jest dostępny na wszystkich największych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska,
której bardzo dziękujemy za pomoc. No i piszcie do nas opiniami, uwagami, dzielcie się swoimi inspiracjami książkowymi, czy to na naszym koncie na Instagramie tekstorie_podcast, czy na maila tekstorie@tok.fm.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Tekstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tekstorie.